podcasty historyczne o polskich miejscach pamięci narodowej na Kresach. Z profesorem Jackiem Friedrichem rozmawia Daniel Wojciechowski. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak, muzyka Tomasz Pesz. Katyń, Miednoje, Charków.
Katyń, Charków, Twer, Kijów i Mińsk to miejsca zbrodni. Zbrodni kwalifikowanej jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia komunistyczna, zbrodnia ludobójstwa. Wiosną 1940 roku NKWD rozstrzelało tam co najmniej 22 tysiące Polaków. Po upadku komunizmu, od kiedy o zbrodni katyńskiej można mówić głośno, wiedza o niej stała się powszechna. Polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie to ważny dla polskiej i rosyjskiej historii symbol. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego miejsca kaźni w Katyniu, gdzie Polaków mordowano, oraz miejsc ich pochówków w Katyniu, Charkowie i Miednoje została wyłoniona w drodze konkursu. Otwarcie memoriałów nastąpiło w 2000 roku. Dla rodzin katyńskich był to prawdziwy, choć symboliczny pogrzeb ich bliskich. Często w wyobraźni Polaków te miejsca postrzegane są jako leżące gdzieś daleko w Rosji czy na Ukrainie. Barierą nie do pokonania staje się odległość licząca tysiące kilometrów i wymogi wizowe, ale także niepewność, co tam zastaną. Jak wyglądają katyńskie cmentarze i co symbolizują znajdujące się tam elementy? Czy odwiedzając te miejsca, oddając hołd poległym żołnierzom, poznamy historię zbrodni i kłamstwa katyńskiego?
Bez wątpienia. Te założenia pomnikowe, cmentarne, upamiętniające są w ten sposób właśnie stworzone, by, nazwijmy to tak, mechanikę tej zbrodni ujawnić. Mówię o nich łącznie, dlatego że wszystkie trzy te cmentarze wojenne, te miejsca pamięci, a więc i Katyń, i Miednoje, i Charków, powstały w bardzo podobnych, właściwie wręcz w identycznych okolicznościach. Wszystkie trzy powstały w wyniku konkursu, który zorganizowano w 1995 roku i powstały w tym samym czasie, w latach 1999-2000. Więc mówimy tutaj o właściwie takiej całości. Każdy z nich oczywiście powstał z osobna, w innym miejscu, ale każdy z nich realizuje podobną myśl, nadrzędną ideę. Za tę ideę odpowiadają twórcy tych znakomitych, w moim przekonaniu, realizacji pod względem artystycznym, architektonicznym, symbolicznym, emocjonalnym. Przede wszystkim Zdzisław Pidek, znakomity, wspaniały artysta, przedwcześnie zmarły, niedługo po tym, jak szczęśliwie miał jeszcze okazję zobaczyć wynik tej swojej wspaniałej pracy. Andrzej Sołyga, ściśle z nim współpracujący i jako jeszcze dodatkowo współpracujący z tą dwójką świetnych artystów, Wiesław i Jacek Synakiewiczowie. Ta czwórka stworzyła pewien koncept wpisujący się, i to bym bardzo chciał powiedzieć wyraźnie, wpisujący się w naprawdę wielką, wspaniałą tradycję polskiej rzeźby pomnikowej, czy może nawet szerzej, polskiej tradycji upamiętniania. Za pomocą właśnie nie takich tradycyjnych pomników, że tam jakaś figura odlana z brązu czy wykuta w kamieniu stoi na cokole. Ta polska szkoła, jeśli można by ją tak nazwać, której najwspanialszym arcydziełem jest całe założenie pomnikowe w Treblince, Haupta i Duszenki. Nawiasem mówiąc, Haupta i Duszenki, którzy reprezentowali gdańskie środowisko artystyczne związane z tutejszą uczelnią artystyczną, podobnie jak właśnie Zdzisław Pidek, który kontynuował tę naprawdę wybitną, wielką, powiedziałbym, tradycję gdańskiej sztuki monumentalnej, co jako gdańszczanin z wielką dumą tutaj chciałbym podkreślić. Te założenia pomnikowe oczywiście są wojennymi cmentarzami, ale wyglądają zupełnie inaczej niż większość cmentarzy wojennych, które znamy. Nie odnajdziemy tutaj szeregu mogił, krzyży w równych rzędach ustawionych jak pod Verdun czy w setkach tego rodzaju miejsc pamięci. Pewnie też dlatego, że historia tych miejsc była inna. Większość cmentarzy wojennych honoruje żołnierzy poległych na polu bitwy, o dającej się ustalić tożsamości, chowanych często bezpośrednio po bitwie, w której wyniku stracili życie. wypadku Katynia, Miednoje, Charkowa, całej zbrodni katyńskiej wiemy, że ta historia wyglądała zupełnie inaczej, że zwłoki były rzucane do dołów, że były ekshumowane, że ich tożsamość bardzo często była nie do ustalenia. Stworzeniem jest takiego zwykłego, klasycznego cmentarza wojennego w tych miejscach było właściwie niemożliwością i artyści doskonale wiedzieli, że tu, w tym miejscu trzeba działać inaczej, że w inny sposób trzeba poruszyć wyobraźnię widza, że trzeba odnieść się do tej niezwykle okrutnej, ale też bardzo swoistej historii. I każde z tych założeń pomnikowych do tej historii się odnosi. Spróbujmy przyjrzeć się temu na przykładzie Katynia, bo to oczywiście symbolicznie najważniejsze z tych miejsc, a jest ono właściwie takim wzorcem, wedle którego i dwa pozostałe założenia pomnikowe zostały ukształtowane. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że każde z nich stanowi bardzo przemyślaną, bardzo konsekwentnie skonstruowaną całość. To są całościowe założenia. To nie są jakieś przypadkowe, pojedyncze dzieła. Nawet jeżeli w pierwszym momencie mogło się tak wydawać, tam są różnego rodzaju gesty artystyczne, różnego rodzaju rozwiązania zastosowane, ale one wszystkie wpisują się w jedną nadrzędną myśl właśnie takiego odwzorowania, symbolicznego przywołania okrucieństwa i wyjątkowości tego miejsca. W Katyniu, po wejściu na teren cmentarza, docieramy do takiej drogi, która rozwidla się. W jedną stronę idąc, pójdziemy na cmentarz rosyjski, w drugą pójdziemy na cmentarz polski, bo pamiętajmy, że przecież w Katyniu, tak jak w wielu innych miejscach tych okrutnych sowieckich zbrodni, leżą nie tylko Polacy. Ofiarami reżimu stalinowskiego, reżimu komunistycznego byli przecież można przede wszystkim Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, a więc i oni mają swój Katyń, prawda? Ale oczywiście nasi twórcy odpowiedzialni byli za stworzenie tej kreacji związanej z upamiętnieniem polskich ofiar Katynia. Więc wchodząc na tę polską ścieżkę, docieramy do takiej symbolicznej bramy. Bramy, która składa się z dwóch bardzo prostych słupów, filarów, z żeliwa, rdzewiejącego żeliwa, na których to filarach widzimy odwzorowanie w powiększonej skali takich bardzo charakterystycznych polskich orzełków wojskowych. To oczywiście przywołuje ten powszechnie znany fakt, że zbrodnia katyńska dotyczyła przede wszystkim oficerów Wojska Polskiego. To przede wszystkim właśnie polscy wojskowi byli ofiarami, ale oczywiście ten orzełek wojskowy, owszem, ale jednak orzełek też przywołuje tożsamość tych ofiar. Może nie zawsze właśnie narodowość, do czego za chwilę wrócimy, ale na pewno związek z Polską. To wszystko byli polscy obywatele. Materiał, z którego te słupy, te filary wejściowe prowadzące na teren cmentarza zostały wykonane, też jest niezmiernie charakterystyczny. To rdzewiejące żeliwo, niekonserwowane, właśnie poddane korozji, co ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, korozja jest znakiem upływu czasu. Metal rdzewieje z czasem, ale rdzewieje tym szybciej, jeżeli zostanie zakopany pod ziemię. Ta wilgoć przeżera go. I wiemy, że jeżeli wykopujemy spod ziemi w ramach wykopalisk archeologicznych chociażby jakikolwiek metalowy przedmiot, to on jest cały skorodowany, jest pordzywiały. Często wręcz znika ta pierwotna struktura. A przecież właśnie spod ziemi wydobywane były zwłoki tych oficerów. Cała ta traumatyczna historia właśnie odzyskiwania tych ciał, tej pamięci wraz z tymi ciałami odzyskiwanej, ona jakby też wpisuje tę historię właśnie w taki pomysł, żeby właśnie tę rdzę uczynić przewodnim motywem całego tego założenia. I z tego samego materiału stworzone jest coś, co na pewno stanowi jeden z najważniejszych elementów katyńskiego upamiętnienia. To są mianowicie takie pojedyncze epitafia, tabliczki prostokątne, budujące coś w rodzaju takiego muru oporowego, na którym wspiera się wypiętrzona ponad ten żeliwny mur ściana wyciętego niejako w gruncie fragmentu całej tej katyńskiej polany. To tworzy niezwykłe wrażenie. Jesteśmy jakby w środku jakiegoś dołu, w wykopanego właśnie w ziemi, wykopanego bezpośrednio w naturze, jakby wbrew tej naturze, który podtrzymywany jest, którego upadek powstrzymują właśnie tylko te żeliwne tablice, z których każda poświęcona jest jednej ofierze. Mordu Katyńskiego z datami śmierci, urodzin, stopniem wojskowym. Tu mamy do czynienia z taką bardzo wyrazistą indywidualizacją tych ofiar. Każdy bliski, syn, wnuk, prawnuk zamordowanych, znajdzie tam swojego bliskiego z imienia i nazwiska wymienionego. To bardzo ważne i to podkreślali autorzy, dla nich było niebywale istotne, by właśnie każdemu indywidualnie oddać hołd i jego pamięć przywrócić. Ale wprost, razem też w tej swojej masie tworzą kolejną jakąś całość, wspierają się wzajemnie, są jedną, jednorodną całością. Czyli taka wielość w jedności albo jedność w wielości tutaj się ujawnia. To bardzo piękny gest i tu także, jak mówię, ta materia rdzewiejącego żelaza została zastosowana. Centrum tego założenia stanowi zespół takich wyrazistych, rzeźbiarskich w pewnej mierze elementów, z których chyba najbardziej charakterystycznym jest brama pamięci. Za nią unosi się również żeliwny krzyż, przed nią również z rdzewiejącego żelaza wykonany bardzo prosty stół ołtarzowy. I wreszcie bardzo charakterystyczny dla wszystkich tych założeń pomnikowych i dla Katynia, i dla Miednoi, i dla Charkowa element, dzwon częściowo wkopany pod ziemię. On jest wkopany w ten sposób, że pojawia się w szczelinie tej bramy pamięci. Brama pamięci wbrew nazwie nie jest właściwie bramą. Bramę kojarzymy z czymś takim jak drzwi, wejście, przelot bramy, przelot łuku triumfalnego. Brama kojarzy nam się z czymś, przez co można przejść swobodnie, przejechać nawet, prawda? Nawet całkiem sporym pojazdem niekiedy. To jest zupełnie inaczej. Ta brama, te potężne, żeliwne płyty są przedzielone jedynie wąską szczeliną. Bardzo wąziusieńką szczeliną, przez którą człowiek nie ma najmniejszej szansy się przecisnąć. To nie jest przejście w takim sensie, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni. Jeżeli to w ogóle traktować jako bramę, jako przejście, to jako coś niebywale opresyjnego, przez co człowiek przeciska się raczej na tamten świat, w kategoriach właśnie metafizycznych raczej, niż w takim fizycznym przechodzeniu. Ale ta bardzo wąska szczelina przy samej ziemi rozszerza się. To też nie jest takie rozszerzenie, które pozwoliłoby człowiekowi tamtędy przejść, ale ono jest wystarczająco znaczne, żeby tam właśnie w tym miejscu umieścić ten podziemny dzwon. I to jest gest niebywały, ponieważ dzwon my kojarzymy, owszem, dzwon często bije na trwogę, równie często bije oznajmiając radosne wydarzenia albo triumfalne. To jest w naszej kulturze jakby rola dzwonu, obwieszcza albo radość, albo jakieś niebezpieczeństwo, ale w jednym i w drugim wypadku chodzi o to, żeby był jak najdonośniejszy, jak najgłośniejszy. Jeżeli na trwogę, żeby ostrzec. Jeżeli z radością bije, no to po to, żeby wszyscy w tej radości mogli uczestniczyć. Tymczasem tutaj to, co jest tak naturalne, ten rozlegający się, roznoszący się w przestrzeni głos dzwonu zostaje zatopiony w ziemię, zostaje stłamszony, zduszony, stłumiony. Uderzenia tego dzwonu rozchodzą się jakby pod ziemią. On bije raczej dla zmarłych niż dla żywych. Jeśli dla żywych, to w sposób na tyle zdeformowany, że zmusza do takiego myślenia symbolicznego właśnie. Myślenia o tej tragedii, która tam pod ziemią została zapisana. Nadzwyczajny gest artystyczny, który, jak mówię, powraca we wszystkich tych upamiętnieniach. Ta brama pamięci z krzyżem, dzwonem, ołtarzem tworzy jakby jeden koniec osi, która po drugiej stronie, naprzeciw, zamknięta jest kolejnymi elementami właśnie z tego rdzewiejącego żeliwa wykonanymi. To są takie cztery płyty, bardzo wyraźnie odnoszące się do płyt nagrobnych. Każda z nich indywidualna, ale razem tworzą pewną całość. Na każdej z nich jest symbol innej religii czy innego wyznania, które w dawnej Rzeczpospolitej, także w międzywojennej Rzeczpospolitej były obecne. Krzyż łaciński, rzymskokatolicki, krzyż prawosławny, Gwiazda Dawida i muzułmański Półksiężyc, bo przecież część ofiar była także związana z tą tradycją, polscy Tatarzy, którzy często przecież w polskiej armii służyli. Więc ta symbolika związana ze sprawami ostatecznymi, z nagrobkiem, ze zbawieniem, z religijnym wymiarem śmierci, równocześnie też przywołuje tę wielorakość dawnej Polski, narodową, etniczną, ale też właśnie religijną. To tworzy właśnie jakby takie jądro tego całego zespołu, który jednak oczywiście jest rozłożony na obszernym bardzo terenie. Terenie zresztą pięknym, przyrodniczo. To zawsze jest coś, co budzi tę straszliwą grozę. Jak wiele tych miejsc kaźni jest usytuowanych w miejscach, które gdybyśmy nie wiedzieli o tym, moglibyśmy uznać za raj na ziemi. Drzewa, lasy, zieleń, bujna przyroda, która gdzieś pochłania przecież te wszystkie ślady ludzkiej zbrodni. No ale właśnie stąd jakby bierze się ta potrzeba, żeby to, co tak naturalne, to zarastanie pamięci jednak w jakiś sposób powstrzymać. Temu właśnie przeciwstawia się sztuka. To właśnie te artystyczne gesty tworzą taką zaporę przeciwko temu zanikaniu, które przyroda ma w sobie wpisane. I temu służą też, może najbardziej spektakularnie, dwa kolejne elementy, które dopełniają całości tego założenia. Po pierwsze, to jest 6 mogił zbiorowych, w których złożono szczątki pomordowanych polskich oficerów. Każda z tych 6 mogił przybiera formę takiego niewysokiego, płaskiego kurhanu, otoczonego znów tym rdzewiejącym żelazem, taką taśmą właśnie z rdzewiejącego żeliwa, i każda z nich przykryta jest równie wyrazistym, żeliwnym, zardzewiałym krzyżem. Znów ta symbolika tej ziemi, która jakby zabiera to, co do niej niejako należy. I podobnie pojawiają się żeliwne płyty, prostokątne płyty, które jednak przycięte są na swoich obrzeżach w ten sposób, że w całości tworzą takie nieregularne plamy. Ta nieregularność jest historycznie uzasadniona. Te żeliwne płyty odwzorowują kształt tych dołów śmierci, w których zakopano, pod którymi złożono właśnie ofiary tego mordu. To jest ogromnie silny symbolicznie element. To jest element, który właśnie w taki chyba najbardziej wyrazisty sposób przeciwstawia się naturze. Z jednej strony tej zaborczości natury, o czym już mówiliśmy. Z drugiej strony ten kontrast między właśnie tymi płytami a tą bujną przyrodą wokół jest chyba też takim sygnałem jakiegoś sprzeniewierzenia się naturze. Ten mord był przeciw naturze, prawda? Każda taka zbrodnia, każde ludobójstwo, każde okrucieństwo jest jakby wbrew porządkowi, harmonii, którą przyroda w naszej cywilizacji, w naszej kulturze symbolizuje. Myślę, że to jest w związku z tym niebywale silny symbol i całość tego założenia rzeczywiście takie potężne, symboliczne znaczenie niesie, bardzo silnie oddziałując na widzów, na gości. Myślę, że jest to miejsce, w którym doskonale widać, jak sztuka, jak architektura, dysponując swoimi, wydawałoby się, bardzo ograniczonymi, takimi fizycznymi narzędziami, jest w stanie przenieść nas do rzeczywistości innej, rzeczywistości pamięci, rzeczywistości myśli, tego, co w ludzkiej egzystencji najważniejsze. I ten zasadniczy rys, ta myśl, która towarzyszyła projektowaniu tej katyńskiej nekropolii, pojawia się także w 2 pozostałych projektach Pitka i Sołygi. I w Miednoje, i w Charkowie odnajdujemy podobne motywy, tę bramę symboliczną, tablicę z nazwiskami poszczególnych pomordowanych, ołtarz, a przede wszystkim ten wkopany w ziemię dzwon, który jest takim najpotężniejszym, najbardziej chyba zapadającym w pamięć elementem każdego z tych upamiętnień, w którym skupia się ta artystyczna idea, która tak znakomicie oddaje grozę, ale też sens tych straszliwych wydarzeń.
Bykownia.
Od lat 30. XX wieku, szczególnie w okresie Wielkiej Czystki w 1937 roku, w lesie pod Kijowem, nieopodal wioski Bykownia, chowano ofiary stalinowskich mordów. Ciała ofiar rozstrzelanych w kijowskich więzieniach przywożono tu nocą. Według szacunków historyków pogrzebano tu nawet 100 tysięcy ludzi, głównie ukraińskich ofiar stalinowskich czystek. Obok nich spoczywają ciała ponad 3 tysięcy Polaków z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej, w tym niemal 1,5 tysiąca policjantów i oficerów Wojska Polskiego. W 2012 roku otwarto w Bykowni 4. cmentarz katyński. Dzisiaj, pokonując drogę do centralnego upamiętnienia, mijamy drzewa z przewiązanymi żółto-niebieskimi i biało-czerwonymi wstążkami. Pojawiają się setki czarno-białych zdjęć przypiętych do pni pineskami.
Całe to monumentalne założenie w Bykowni powstało później. Ono powstało już po śmierci Zdzisława Pitka, w związku z tym nie mógł on już być projektantem tego założenia. Tutaj tego zadania podjęli się inni autorzy, Marek Moderał, Robert Głowacki. W latach 2011-2012 została ta koncepcja ich zrealizowana, ale myślę, że oni bardzo świadomie odwołali się do tego, co wcześniej stworzono w Katyniu, Miednoje, w Charkowie. To jest właśnie kontynuacja tej myśli Pitka, bo odnajdujemy tam te najbardziej kluczowe elementy i tę bramę, zresztą bardzo podobną w gruncie rzeczy do tej katyńskiej, też właśnie z orłami, tym razem z jednym orzełkiem wojskowym, drugim takim bardziej państwowym, ale to jest bardzo wyraźny, wręcz cytat można powiedzieć. I ołtarz tam odnajdujemy. I przede wszystkim ten podziemny dzwon, który tak bardzo wyraźnie tutaj został przejęty z tamtych wspaniałych realizacji wcześniejszych. Więc w tym sensie jest to taka kontynuacja, jest to pewnego rodzaju też wpisanie Bykowni w tę katyńską martyrologię, co jest historycznie przecież jak najbardziej uzasadnione. Ale jest pewien element w Bykowni, który odróżnia ten cmentarz od pozostałych i on jest niezwykle ciekawy. On jest właściwie bardzo skromny. Właściwie ma charakter taki na pierwszy rzut oka spontaniczny. Może się wydawać, że to jest coś, co w ogóle nawet właściwie nie było zaprojektowane i być może nie było zaprojektowane. Nie wiem, jaka jest historia tego. Chętnie bym się nawet tego dowiedział. Czy sami autorzy o czymś takim myśleli i taką sugestię gdzieś wyrazili, czy to jest jakaś spontaniczna działalność pojedynczych osób, która potem przemieniła się w jakiś rodzaj zwyczaju. Mam na myśli mianowicie zwyczaj przewiązywania drzew na tym cmentarzu szarfami. Takimi po prostu wstążkami, zwykłymi wstążkami, ale może niezwykłymi, bo w barwach narodowych Polski i Ukrainy. To jest bardzo ciekawe. Właśnie tutaj, prawda, widzimy, jak te barwy narodowe odwzorowują też tożsamość ofiar. Bo rzeczywiście, pamiętajmy, w Bykowni nie tylko Polacy ginęli, także masa Ukraińców tam straciła życie. I to przewiązywanie drzew tymi szarfami w narodowych barwach jest takim przywoływaniem tego wspólnego losu, tego okrucieństwa komunistycznego, totalitarnego, które dotknęło oba narody, obie nacje. Zwaśnione przecież często, prawda? Ale jak widać, także obarczone tym wspólnym, okrutnym losem. To jest niezwykłe, a niezwykłe jest to też z tego względu, że tego rodzaju wielkie założenia cmentarne, pomnikowe, memoriały, jak się je może u naszych wschodnich sąsiadów najchętniej określa, są przedsięwzięciem oficjalnym, prawda? To ogromny wysiłek, żeby coś takiego stworzyć i za tym musi być jakaś machina administracyjna i oficjalna. Tymczasem ten gest wiązania wstążki jest taki skrajnie indywidualny. Właściwie w każdej tej pojedynczej wstążce na pojedynczym drzewie odczytujemy pojedynczy gest pojedynczego człowieka. To jest niesamowite. Znaczy, dla mnie to jest wzruszające, że każdą z tych wstążek ktoś konkretny, jedna osoba, nie jakaś grupa, nie cały zespół projektowo-wykonawczy, prawda, jakaś maszyneria skomplikowana, tylko po prostu ktoś bierze wstążkę, przewiązuje ją i w ten sposób jakby daje ten swój pojedynczy głos w tej całej dyskusji o pamięci. To jest bardzo piękne i myślę, że to jest coś, co odróżnia Bykownię od pozostałych tych miejsc, o których mówiliśmy, przy wszystkich pozostałych podobieństwach. Kończąc, właściwie chciałbym powiedzieć tylko tyle, że każde upamiętnienie, nawet jeżeli dotyczy podobnej historii, wytwarza jakąś własną opowieść, jakiś własny rodzaj emocji. Każde z tych miejsc jest jednak inne. Każde w inny sposób oddziałując, wskazuje nam też na to, jak indywidualny jest los każdej z tych ofiar, która tam jest złożona. Że to nigdy nie jest powtarzalne, że to nigdy nie jest jakaś, wbrew temu, co pewnie ci wielcy oprawcy o tym sądzili, to nigdy nie jest jakaś po prostu bezimienna masa. To zawsze jest jakiś indywidualny człowiek. I te wstążki fenomenalnie o tym świadczą.
Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.